Dzisiaj chciałbym mówić z najbardziej pesymistycznej księgi biblijnej. Dwie takie księgi są, Księga Trenów i Księga Joba. I każdy, kto czyta, zdaje sobie z tego sprawę. Dzisiaj chciałbym właśnie mówić z jednej z tych najbardziej pesymistycznych ksiąg, z Księgi Joba. Ale chciałbym mówić o najbardziej optymistycznej postaci. Z księgi, która mówi o tragedii, z księgi, która mówi o bólu, o cierpieniu. Chciałbym mówić o kimś, kto jest chwałą, o kimś, kto jest potęgą, kto jest wielki, o kimś, kto przynosi życie. Czytamy z 19 rozdziału Księgi Joba, 19 rozdział Księgi Joba. Należałoby dużo przeczytać, ale nie ma czasu, aby wszystko czytać. Chciałbym tylko kilka wierszy kluczowych przeczytać z 19 rozdziału. Znamy historię Joba. Wiemy, że jego życie dobrze się zapowiadało, ale przyszedł dzień, kiedy tragedia za tragedią zaczęła pojawiać się w jego życiu. I doszedł do takiego punktu w swoim życiu. Czytamy w 12 wierszu 19 rozdziału. Nadciągnęły razem jak chówce, usypały wały przeciwko mnie i rozbiły obóz dookoła mojego namiotu. Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie. Moi krewni opuścili mnie, domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. W ich oczach stałem się cudzoziemcem. Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się, sam muszę go błagać. Moim oddechem brzydzi się moja żona. Jestem wstrętny swoim rodzonym braciom. Nawet mali chłopcy mną gardzą, gdy powstaję, urągają mi. Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała i uszedłem tylko z dziąsłami. Zmiłujcie się nade mną, wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze żelaznym rylcem i ołowiem, wykute w skale na zawsze. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. I że jako ostatni nad prochem stanie. Apostoł Piotr wypowiedział 4 kazania, które są opisane w Księdze Dziejów Apostolskich. W jednym z nich, w drugim kazaniu, dokładnie w 4 rozdziale, powiedział, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie zostało żadne inne imię dane człowiekowi pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest tylko jedno imię, przez które jesteśmy zbawieni. Oczywiście my wiemy, że ludzie wymyślają sobie różne imiona i pokładają ufność w różnych imionach, ale w tych imionach nie ma zbawienia i moglibyśmy wymieniać tu całą plejadę imion, w których ludzie pokładają nadzieję i ufają, że jakieś błogosławieństwo duchowe będą mieć. Apostoł Piotr jasno powiedział, nie ma w nikim innym zbawienia. Jakie jest imię Jezusa? Powiedzcie mi. Jak ma na imię Pan Jezus? Znamy oczywiście Go, że nazywa się Jezus Chrystus i to jest imię, które najczęściej używamy w rozmowach, gdy czytamy książki, ludzie piszą książki, tam mamy słowo Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, najbardziej znane. Ale nie jest to jedyne imię Pana Jezusa. Co szczególnego jest w imieniu Jezusa Chrystusa? Kiedy Pan Jezus uciszył burzę, lud zaczął zadawać pytanie, kim jest ten, któremu wiatr i morze są posłuszne? Marka 4 rozdział 41 wiersz. Dokładnie to samo pytanie zadał apostoł Paweł na drodze do Damaszku, kiedy objawił mu się Jezus Chrystus. Powiedział, kim jesteś, Panie? Kto Ty jesteś? I zobaczcie, kiedy Paweł poznał Jezusa, od tego momentu postanowił porzucić wszystko, dokładnie wszystko. To, kim był, to, co posiadał, cały swój status dotychczasowy, postanowił odrzucić, porzucić, aby całym sercem zacząć poznawać to imię, aby móc znaleźć odpowiedź na to pytanie, które zadał tam na drodze do Damaszku. Kim Ty jesteś, Panie? Czy nasza jest taka determinacja? Kiedy poznajemy Jezusa, czy chcemy, jesteśmy gotowi poznawać Go takim, jakim On naprawdę jest? Ale nie tylko, On również pragnął nie tylko poznać to imię, nie tylko poznać imię Jezusa, ale doznać to imię. Doznać mocy, mówi, aby Go poznać i doznać mocy. Żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w Jego śmierci, stając się podobnym do Niego. Takie było pragnienie apostoła Pawła od tego właśnie momentu. Ale nie tylko to. On postanowił głosić tego właśnie Jezusa, zwiastować Jezusa. I pierwsze, Jego zwiastowanie, 9 rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że zaczął zwiastować Jezusa Chrystusa. Nie jakąś tam teologię X, nie jakieś swoje przemyślenia, ale dlaczego Słowo Boże mówi, że Jezusa Chrystusa? Bo głosił osobę, a nie jakiś dogmat. Głosił to, kim jest dla Niego Jezus. Głosił to, jaką ma z Nim relację. Wiecie, poznać. To nie tylko mieć jakąś informację, to nie tylko się dowiedzieć czegoś, o czymś, ale poznać to znaczy wejść w jakąś nową rzeczywistość, której dotychczas nie posiadałem. Jakaś nowa rzecz. Poznanie prowadzi do doznania. I tutaj mówi apostoł Paweł, że chcę doznawać. Co znaczy doznać? Doznać znaczy wejść w relację. Doznać znaczy przeżywać coś. Żyć czymś, doświadczać czegoś, trwać w czymś, uczestniczyć w czymś. To oznacza doznać. A więc dla apostoła Pawła poznanie Jezusa to nie tylko zbiór informacji o Nim, ale przede wszystkim życie w Nim, trwanie w Nim, uczestniczenie w tym, co należy do Jezusa. Tutaj w tym fragmencie w liście do Filipian mówi o uczestniczeniu w śmierci Jezusa, uczestniczeniu w cierpieniu Pana Jezusa. I głosić, postanowił głosić niezmierzone bogactwo Chrystusowe. W 3 rozdziale, 8 wierszu listu do Efezjan powiada: mnie, najmniejszemu z wszystkich świętych, została darowana ta łaska, aby zwiastować niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Więc mówi tu o bogactwie. Dla niego imię Jezusa było skarbnicą wszelkiego bogactwa, pokładami najwspanialszego bogactwa. Powiedział: bogactwa dobroci, łaski, to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, tego wszystkiego mógł doświadczać. Każde imię Pana Jezusa odsłania nam Jego naturę i Jego działanie. Wiecie, gdybym dzisiaj miał wymienić tylko wszystkie imiona Pana Jezusa, wszystkie tytuły Pana Jezusa, zabrałoby mi to chyba z 15 minut. A gdybym jeszcze miał dodać tylko jedno zdanie wyjaśniające do każdego imienia, do każdego tytułu Jezusa, zabrałoby mi to chyba z pół dnia. Otóż tym jest Jezus Chrystus. Gdy czytam o Nim, że jest Panem, co to dla mnie oznacza? Czy zgłębialiście imiona i tytuły Jezusa? Pan Jezus Chrystus. Gdy On objawia mi się jako Pan, co chce mi powiedzieć przez to? To ustawia moją relację względem Niego. To sprawia, że ja uznaję Go za kogoś, kto decyduje o wszystkim. A ja, jako Jego sługa, mam się poddać Jemu. Gdy czytam o Nim, że jest przyjacielem moim, że jest przyjacielem grzeszników, taki jest Jego tytuł, przyjaciel. Co mi to daje? Co sprawia to dla mojego życia? Przyjaciel, prawdziwy przyjaciel. Dobrze jest mieć prawdziwego przyjaciela. Macie takich prawdziwych przyjaciół? Ja mam takich przyjaciół, od których dużo mogę wziąć, dużo się uczyć. Myślę tutaj o ludziach, którzy znają Słowo Boże lepiej ode mnie, którzy bliżej Jezusa chodzą ode mnie. I często ich zapraszam, często ich odwiedzam i często rozmawiam z nimi na tematy Słowa Bożego. Wiecie, muszę i wtedy dużo się od nich uczę. I oni szczerze dzielą się ze mną z tym, co przeżywają. I naprawdę dobrze jest skorzystać z zasobów ich wiedzy, z zasobów ich doświadczenia. Ludzi, którzy prędzej ode mnie zaczęli chodzić za Jezusem, którzy lepiej Go znają, lepiej znają Słowo Boże. Mogę czerpać z ich doświadczenia, z ich wiedzy, z ich zasobów intelektualnych, z ich zasobów duchowych. To jest dla mnie przyjaźń. Gdy Pan Jezus jest moim przyjacielem, to oznacza, że nie wzbrania mi niczego, że dzieli się ze mną wszystkim, co może się ze mną podzielić, co mi jest potrzebne, że udziela mi wszystkiego, co mi jest potrzebne. Gdy czytam o Nim, że jest moim orędownikiem, co to dla mnie oznacza? Co dla Ciebie oznacza, że jest Twoim orędownikiem, że jest Twoim adwokatem? To znaczy dokładnie to, co spotkało Joba. Kiedy oskarżyciel przychodzi i oskarża, tak jak przyszedł do Joba, czytamy w pierwszym rozdziale, i zaczął go oskarżać. Ha, błogosławisz mu. A może dlatego on jest wierny Tobie i służy Tobie za coś, bo Ty go błogosławisz. Ale odbierz jemu błogosławieństwo, zabierz błogosławieństwo. Zobaczysz, co się stanie. I to było oskarżenie. To było poddanie pod wątpliwość. Ja wiem, że diabeł jest oskarżycielem. Jedno z jego imion to oskarżyciel. I on idzie przed oblicze Boże i on oskarża każdego z nas. Ale wiem, że mam adwokata w osobie Jezusa Chrystusa, orędownika, który wstawia się. I przychodzi i mówi: Ojcze, ja umarłem za niego. On należy do mnie. On jest moją własnością. Ten tutaj nie ma nic do niego. To czyni Jezus. Gdy czytam o nim, że jest światłością świata. Co to znaczy? Jeden z jego wspaniałych tytułów, światłość świata. Co to znaczy dla mnie, że jest światłością świata? To znaczy, że w tym ciemnym świecie, gdzie jest dużo pytań, kwestii i konfliktów i niejasnych dróg i dużo ciemności i dużo grzechu, on przychodzi i toruje mi drogę. Gdy mówi, gdy idzie przede mną, gdy obejmuje mnie, gdy kładzie na mnie swoją rękę, jest dla mnie światłością świata. Gdy mówi mi, że jest dla mnie chlebem życia, co to dla mnie oznacza? Że On mnie karmi każdego dnia. Tak jak karmimy się chlebem powszednim, fizycznym chlebem, aby nasze ciała mogły funkcjonować, tak On karmi mnie swoją osobą, karmi mnie swoim słowem, karmi mnie swoim duchem, bo jest moim chlebem. Gdy mówi, że jest dobrym pasterzem, co to oznacza dla mnie? Dobry pasterz mnie chroni przed wilkami. Dobry pasterz o mnie się troszczy. Dobry pasterz prowadzi mnie na pastwiska. Dobry pasterz mnie kocha. Dobry pasterz jest gotów nawet życie swoje za mnie położyć. Tym jest Jezus dla mnie, gdy czytam, że jest dobrym pasterzem. Gdy jest nauczycielem, co to dla mnie oznacza? Czy zgłębiliście Pana Jezusa w ten sposób? Co dla Ciebie oznacza, że jest Twoim nauczycielem, że masz się uczyć, że jesteś w szkole Jezusa, że jesteś uczniem? Gdy Jezus mówi: pójdź za mną, to znaczy, że chce, żebyś był krok za Nim, przy Nim, żebyś był blisko Niego, bo On jest rabinem, a Ty jesteś uczniem i mamy się od Niego uczyć. I teraz popatrzmy, czy my rzeczywiście idziemy za tym ciosem, czy rzeczywiście robimy to, czy rzeczywiście odpowiadamy na Boże wezwanie, na głos Jezusa, gdy woła nas jako pasterz po imieniu. Czy rozpoznajemy Jego głos, czy idziemy za tym głosem? Jana 10 rozdział, 27 wiersz. Widzicie, to wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Gdy mówi, że jest moją drogą, gdy mówi, że jest prawdą, gdy mówi, że jest życiem, co to dla mnie oznacza? Straciłem życie wieczne. Stracili moi rodzice życie wieczne, stracili moi dziadkowie życie wieczne, stracili moi pra dziadkowie życie wieczne. Stracił je Adam i straciła je Ewa, ale On jest moim życiem. To znaczy, że ja będę żyć wiecznie, bo On stał się moim życiem wiecznym. Co to znaczy, że jest cudownym doradcą? Izajasza 7 rozdział. Moglibyśmy tak całą Biblię. Od pierwszej księgi po ostatnią księgę. mówić o Panu Jezusie. Ale każde z Jego imion posiada dla nas ogromne, zbawcze znaczenie. Ono zmienia naszą rzeczywistość, gdy my tak dogłębnie zastanowimy się, gdy nie tylko poznamy to imię, ale też doznamy treści tego imienia w naszym życiu, gdy będziemy uczestniczyć w tym, co to imię niesie, jeśli chodzi o Jego naturę, jeśli chodzi o Jego dzieło, to będzie to dla nas zbawienne. To będzie zmieniać nasz los. Czerpanie z tych niezgłębionych pokładów Jego natury, Jego dzieła, które opisują Jego imiona, zmienia naszą fatalną przyszłość, przemienia naszą śmierć w życie, naszą nicość w chwałę, nasze oddzielenie we wspaniałą więź i relację, wieczną relację z Bogiem, który mnie umiłował aż do końca. Dlatego poznawajmy Jego imię i doznawajmy Jego mocy. Uczestniczmy w tym, co Jego imię nam niesie. Dzisiaj chciałbym mówić o jednym z Jego imion. Tym imieniem jest Odkupiciel. W tym świecie, bracia i siostry, przyjaciele, w tym świecie nie ma żadnej nadziei. Może nam się wydaje, że jest tak wspaniale, ale nie ma żadnej nadziei. Dlatego, że wszystko, co jest na tym świecie, któregoś dnia się kończy. Salomon napisał, najmądrzejszy człowiek, najbogatszy człowiek, napisał marność nad marnościami. Napisał 3 księgi. Posiadał władzę królewską, jak nikt dotąd. Panował nad wszystkimi królami, Słowo Boże mówi. Posiadał bogactwo. W 9 rozdziale 1 Księgi Królewskiej, przeczytajcie, mamy tam opis wspaniałości rządów Salomona. Posiadał bogactwo, zbudował świątynię, pałace, miasta, złoto, srebro, 4000 stajni, samych stajni dla koni. My tylko mamy w Polsce taką jedną stajnię. Jaki jest bunt, jaka jest walka o nią? On posiadał 4000 stajni, Salomon. Posiadał sławę, posiadał chwałę, posiadał splendor. Cały świat chciał go oglądać. Królowa Saby przybyła, aby podziwiać mądrości Salomona. Rozbudował miasta, Słowo Boże mówi, umocnił twierdzę, wyposażył wojsko. Miał autorytet i zaufanie narodu. A nadto jeszcze, Słowo Boże mówi, miał dużo kobiet w swoim życiu. Wszystko, czego tylko mógł zapragnąć, miał. Ale patrzcie, czy znalazł w tym wszystkim szczęście? Czy był szczęśliwym człowiekiem tak do końca? Czy ktoś, kto mówi marność nad marnościami, mówi, że jest szczęśliwy? Napisał te słowa. I napisał też takie słowa. Nie odmawiałem niczego, co zapragnęły moje oczy. Nie wzbraniałem żadnego wesela mojemu sercu. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Uganianiem się za wiatrem pod słońcem. Kaznodziei Salomona, 2 rozdział 10-11. Salomon nie znalazł w tych wszystkich rzeczach, a miał wszystko, co można mieć na tym świecie. Nie znalazł żadnej takiej trwałej pociechy, coś trwałego, co zaspokoiłoby jego serce już na zawsze. Czegoś, na czym mógłby się oprzeć, co mógłby powiedzieć, nareszcie mam, zdobyłem, cieszę się. W wielkiej desperacji pisze te słowa, gonitwa za wiatrem, marność, to wszystko przepada. Czytaliśmy o Jobie. Job również jest zdesperowany. Bynajmniej z tych samych powodów, co Salomon. Bo jakże życie ich się różniło, gdy czytamy życie Joba i życie Salomona. Jak bardzo się życie ich różniło. Życie Joba zapowiadało się szczęśliwie. Słowo Boże mówi, że był nienaganny, był bogobojny, że cieszył się autorytetem, że był bogaty, że był zadowolony, miał rodzinę, miał dużo dzieci, córek i synów. Miał żonę. Ale pewnego dnia coś zaczęło się dziać nie tak w jego życiu. Nagle wszystko to zaczął tracić. Czytamy w Słowie Bożym, że napadli Sabejczycy, zabrali dobytek, pozabijali sługi. Dalej czytamy, że ogień z nieba spadł i pochłonął pochłonął trzodę. Następnie Chaldejczycy znowu napadli. Zabrali mu 3000 wielbłądów. 3000 wielbłądów. Miał tyle wielbłądów. Możecie sobie to wyobrazić. Dalej czytamy, zawalił się dom i zginęły wszystkie jego dzieci. Tragedia za tragedią. Jeśli mało tego, to przyszła bolesna choroba. Na koniec tego wszystkiego przyszła bolesna choroba, ropiejące, swędzące wrzody. Jego przyjaciele stali się jego sędziami. Nawet przyjaciół stracił. A na końcu jego własna żona odwróciła się od Boga. Odwróciła się od Boga i namawiała go do tego samego. Stracił tak naprawdę wszystko, co można było stracić w tym świecie. Wyobrażacie sobie? Salomon posiadał wszystko, co można było posiadać w tym świecie i nie był zadowolony. I powiedział, to marność. A Job stracił wszystko, co można było stracić w tym świecie. I dokładnie w takiej samej sytuacji się znalazł. Nie ma bogactwa, nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma zdrowia, nie ma już teraz żony, nie ma przyjaciół, nie ma do kogo się odezwać, nie ma komu się wyżalić. Nie ma przyjaciela, nie ma kogoś, kto mógłby go zrozumieć. Cała ta księga Joba, widzimy, jak są prowadzone różne dyskusje, różne argumentacje, dlaczego to się stało, dlaczego taka tragedia. Przyjaciele mówili, a może zgrzeszyłeś, a może to, a może tamto. Żaden z nich nie mówił prawdy. Wiecie, tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia Job w zasadzie nie miał po co żyć. Stracił wszystko i nie miał po co żyć. I wiecie, w tym momencie on mógłby stać się największym pesymistą wszechczasów. Największym przegranym. Największym nieudacznikiem i straceńcem. Mógłby całkowicie się załamać w tym momencie i odwrócić się od Boga, wziąć sznur i powiesić się, do czego go często jego żona własna namawiała. Złożyć Bogu i umrzyj, powiadała mu. Złożyć Bogu i umrzyj. Ale co czytamy w Słowie Bożym? Czytaliśmy o tych tragediach, które się wydarzyły w jego życiu. To tylko skrawek, to tylko ułamek tego, co go spotkało w życiu. Ale 19 rozdział, 25 wiersz, wspaniały wiersz. Job podnosi swoje oczy do góry. Tam, gdy leży w prochu, gdy bierze skorupę i drapie się, bo wszystko go swędzi, leży w popiele i cierpi. I podnosi swoje oczy i mówi, lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Co wiem? Gdzie samo to słowo lecz mówi mi bardzo dużo. Jest tragedia, jest cierpienie, jest ból, nie ma przyszłości. Lecz. Ale coś musi jeszcze być. Panie Boże, coś musi jeszcze być. Poza moją tragedią, poza moim cierpieniem. Coś musi jeszcze być innego. Tak, to wszystko mnie przeraża, to wszystko mnie przygnębia, smuci, ogranicza, powoduje potworny ból. Ale wiem, że jest jakaś inna rzeczywistość. Zdalibyście się na taką odwagę tak powiedzieć? W chwili cierpienia, tragedii, można się w tym wszystkim załamać. Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, moja żona, tak jak tutaj czytaliśmy, moim oddechem brzydzi się moja żona. I służebnice się odwróciły, i wszyscy się odwrócili. A pozostał przy mnie tylko ból. Można się załamać, lecz ja wiem coś innego. Ja wiem, że jest inna droga, ja wiem, że jest jakiś inny świat, ja wiem, że jest jakieś rozwiązanie. Dla mnie to rozwiązanie. Ja wiem, że jest ratunek. Wiem, że będę oglądał Boga, powiada Job. Będę patrzył mu prosto w twarz. Choć moje nerki zanikają we mnie, powiada. Choć moje serce przestaje bić w mojej piersi, choć moje płuca przestają oddychać, powiada. To ja wiem, że będę oglądał Boga. I ja tęsknię za tym. Ja tęsknię za moim Bogiem. Wiem, że jest ratunek, wiem, że jest lepsze życie. Ja tęsknię za tym. Ja tego pragnę. Co jeszcze powiedział w tej chwili udręki? I opowiedział, ja wiem, że jest odkupiciel. Ja wiem, że jest ktoś, kto zabierze mnie stąd. Ja wiem, że jest ktoś, kto poda mi rękę. Ja wierzę, że jest ktoś, kto wykupi mnie z tego mojego bagna, w którym się znalazłem. Wyciągnie mnie. Ja wiem, że poprowadzi mnie do lepszego, szczęśliwszego świata. Ja wiem, że jest ktoś, kto ulituje się nade mną. I zobaczcie, Bóg użył tragedii Joba, cierpienia Joba, bólu Joba, aby w tych proroczych słowach, to są prorocze słowa, aby zwiastować przyjście Odkupiciela. Odkupiciela dla wszystkich ludzi, aby zakomunikować całemu światu, że będzie Odkupiciel. Lecz ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. W tym momencie, gdyby się załamał, tak jak my często to robimy, nie byłoby tego słowa, nie byłoby tego zwiastowania, nie byłoby tego wskazania na Pana Jezusa. Ale On w tych słowach powiedział o Odkupicielu, który żyje, który czeka na Niego, którym jest Jezus Chrystus. On dalej powiedział, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Wszystko w moim życiu zawiodło, wszystko w moim życiu umarło, ale On nie umarł, On nadal żyje. Wszystko mnie opuściło, ale On mnie nie opuszcza, On mnie nie opuszcza. Dalej powiedział, to jest mój Odkupiciel. Ja wiem, że to jest mój osobisty Odkupiciel. Ja mam z Nim łączność, ja mam Jego obietnicę, ja mam Jego słowo, ja mam Jego zapewnienie. Ja mam Jego łaskę, dobroć, przychylność. Ja wiem, że On na końcu stanie po mojej stronie. Kiedy wszystko jest przeciwko mnie, On stanie po mojej stronie. Dalej powiedział, ja wiem, że on stanie nad prochem moim, że stanie nad moją nicością, stanie nad moim pyłem w tym świecie, że On stanie nad moim końcem. Wiem, że kiedy wszystko się zakończy w tym świecie, to On będzie moim początkiem. On będzie moim początkiem. Ja wiem, że On pokona największego mojego wroga, którym jest śmierć. To On mocą zmartwychwstania chwyci mnie za rękę i zaprowadzi tam, gdzie moje znikome ciało zostanie przemienione na podobieństwo ciała Jezusa Chrystusa. Filipian 3:21 o tym mówi. On dalej powiedział, On jest tym ostatnim. Powiedział, On jako ostatni stanie. I nie będzie po Nim już nikogo, który mógł wyjść i jeszcze będzie mógł potem wyjść i powiedzieć, nie, to nie tak. To On będzie tym ostatnim. To On powie ostatnie słowo nade mną. To On będzie moją alfą i omegą. To ja wiem, że to On wyda ostateczny werdykt i wyrok w mojej sprawie na całą wieczność. A On jest łaskawy i pełen dobroci. A On jest pełen miłosierdzia. A On nie prawuje się ustawicznie. A On mi wybaczy, On mi przebaczy. To On wyda wyrok, którego już nikt nie będzie mógł zmienić w Twojej sprawie. Jak to dobrze, że po Nim już nikogo nie będzie. Jak to dobrze, że już nikt nie będzie miał prawa wstać i powiedzieć, a ja wiem coś o Nim. A ja coś wiem o Nim. Wiem, że to zagradza mu drogą do Królestwa Bożego. Nie będzie takiego kogoś już, bo On będzie ostatni. Czy chciałbyś mieć związek z takim kimś? Czy chciałbyś mieć relację z takim kimś, po którym już nikt nie przyjdzie? Czy chciałbyś mieć Jego przychylność, Jego miłość z takim kimś, po którym już nikt nie przyjdzie i nic nie będzie mógł zmienić? Czy chciałbyś? W każdej chwili jeszcze nie masz łączności z Jezusem. Jeśli nie masz relacji, nie masz życia Bożego, to możesz w każdej chwili poprosić Go, aby wszedł do Twojego życia. Zaprosić Go do swojego życia i do swojego serca. Job użył tutaj słowa Odkupiciel, takie hebrajskie słowo Goel. bardzo znamienne, bardzo bogate w swoim znaczeniu. Goel, odkupiciel. Ten Goel, ten odkupiciel żyje, powiedział w prawie mojżeszowym, w księdze Levitikus w 25 rozdziale. Znajdowała się pewna zasada, pewne prawo. To było prawo Mojżesza. Ale to prawo objawiało, ta zasada objawiała dobroć Boga. Jeżeli ktoś zadłużył się u przybysza, Słowo Boże mówi, albo obcokrajowca, czasami dochodziło do takiej sytuacji, że musiał zrzec się swojego mienia. A nawet jeszcze wtedy, kiedy nie mógł oddać, nie mógł spłacić, to sam musiał pójść do niewoli. Zaprzedać musiał własną rodzinę do niewoli, zaprzedać swoją żonę, swoje dzieci. I tak wszystko, z całym dobytkiem, z całą rodziną stali się niewolnikami tego człowieka. To coś tak jak dzisiaj w tych bankach, kiedy bierze się kredyt i nie jesteśmy w stanie nawet spłacić odsetek. Niektórzy. Ale często ci, którzy zadłużali się, musieli zrzec się swojego nawet majątku, który odziedziczyli po swoich rodzicach, po swoich dziadkach. Czyli mienie, które od pokolenia na pokolenie przechodziło w rodzinie, to również przepadało. I zwyczaj był taki, że jeżeli pojawił się krewny, mógł to być brat, mógł to być stryj, mógł to być wujek, ktokolwiek krewny. I obowiązkiem tego krewnego, który był bogatszy od niego, było wykupić, pójść do tego gospodarza i powiedzieć: masz tutaj niewolników, to są moi bracia, to są moi krewni. Ja chcę wykupić to, co zrzekli się na twoją rzecz. Ja chcę wykupić ich z niewolnictwa. Ja chcę, żeby wrócili do swojej posiadłości, wrócili do swojej ziemi. I ja chcę, żeby już nie byli niewolnikami, żeby już żyli w wolności i w radości. I wtedy sędziowie ustalali, ile musi zapłacić. I ten odkupiciel, ten Goel, dawał całą sumę, która była potrzebna. A oni wracali z radością i odzyskiwali swoje mienie, swój majątek, a przede wszystkim swoją wolność. Swoją wolność. Co mi to mówi? Co mi to mówi? Prawo to wskazywało na to, że pewnego dnia narodzi się odkupiciel, narodzi się prawdziwy Goel dla wszystkich ludzi. Hebrajczyków 2:11-17 o tym mówi. Nie ma czasu, żeby czytać w szczegółach. Tym odkupicielem stał się Jezus, Słowo Boże powiada w liście do Hebrajczyków. Przyszedł, Słowo Boże mówi tak, przyszedł, aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Nigdy nie bałeś się śmierci? Nigdy nie boisz się swojego końca? Nigdy nie bałeś się swojej nicości? Myślę, że każdy to gdzieś ma wpojone w sercu, wkorzenione. Oczywiście tego nie pokazuję, bo inne rzeczy tego życia jakby to zagłuszają, w których jesteśmy. Z powodu lęku przed śmiercią przychodzi, aby nas od tego wyzwolić. Poprzez narodzenie się na tym świecie. Pan Jezus stał się naszym bratem. Poprzez przyjęcie natury człowieczej. On się stał naszym krewnym. On się stał podobnym do nas, Słowo Boże mówi. We wszystkim za wyjątkiem grzechu, Słowo Boże mówi. Dlaczego Pan Jezus musiał przyjść na tę ziemię i urodzić się jako człowiek? Właśnie po to, żeby stać się naszym Goelem, tym krewnym, tym wykupicielem. Aby wstawić się za braci, Słowo Boże mówi, za ciebie, za mnie, za wszystkich nas. Aby wykupić, aby zapłacić. On, jest powiedziane, nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. On nie wstydzi się nas, stał się jednym z nas. A Piotr powiada, nie srebrem ani złotem zostaliście wykupieni z czego? Popatrzcie. Z tego, o czym pisał Salomon, z marnego, z marności nad marnością. Nie srebrem ani złotem wykupił nas. Z marnego postępowania, przekazanego nam przez ojców naszych. Z marności nad marnościami. Ale czym? Drogą krwią. Drogą krwią. Nie srebrem ani złotem. ale drogą krwią. I oto przyszedł nasz brat. Jedno z jego imion, jedno z imion Jezusa to jest brat. On był bratem dla kogoś i cieleśnie, i duchowo. Wiemy, że Pan Jezus miał braci i miał siostry, przynajmniej czterech braci miał. A więc był bratem dla kogoś. A jako brat kochał swoich, kochał swoje rodzeństwo. I jako nasz brat duchowy stał się naszym krewnym. Stawia się za nami i kocha nas. I zależy mu na nas. Czy poznałeś Pana Jezusa jako swojego odkupiciela? Czy pozwoliłeś Mu, aby wykupił Ciebie z tego marnego życia tutaj na ziemi? Tego skazanego na, tak jak tu jest w Słowie powiedziane w Słowie Bożym, skazanego życia na nicość, na proch. Czy pozwoliłeś, żeby Ciebie wykupił z tego? I dał Ci życie wieczne. Czy poznałeś Go jako odkupiciela? Ale też czy doznałeś Jego mocy odkupienia? Czy doznałeś Jego mocy wyzwolenia z grzechu, z nałogu? Z pokładania ufności w tym świecie? Z pokładania ufności w tym, co ginie? Z pokładania ufności w tym, co przemija? Tak wielu z nas pokłada ufność w tym, co przemija. Czy doznałeś mocy odkupiciela? Gdy On przychodzi i wyzwala ciebie, zaczynasz cieszyć się z życia. Zaczynasz cieszyć się z życia Bożego, zaczynasz myśleć o życiu Bożym. Zaczynasz myśleć o Jezusa, o Jezusie. A te rzeczy, owszem, one są na krótko potrzebne. Potrzebujesz ubrania, potrzebujesz jedzenia, potrzebujesz schronienia. Potrzebujesz jakiegoś środka transportu, roweru, czy samochodu, czy konia, czy czegokolwiek. Ale to są tylko rzeczy, które pomagają nam żyć. On jako ostatni stanie nad prochem Twoim. On był z Tobą, gdy zaczynało się Twoje życie. Kiedy przyszedłeś na ten świat, On był na progu Twojego życia. On był tam. Może sobie nie uświadamiałeś tego, ale On tam był, bo jest alfą. Jest początkiem wszech rzeczy. I kiedy Ty pojawiłeś się na tym świecie, kiedy pierwszy okrzyk wydałeś, On tam był. Gdy wzrastałeś, dorastałeś, On był z Tobą. Gdy do różnych szkół zacząłeś chodzić, On był z Tobą. Gdy wstępowałeś w związek małżeński, On był z Tobą. On był z nami, gdy nasze dzieci się rodziły. Kiedy potrzebowaliśmy Go. On był z nami, kiedy nasze dzieci chorowały. On był z nami, gdy nasze życie się rozwijało. Gdy szukaliśmy pracy. On był z nami, kiedy potrzebowaliśmy coś do garnka włożyć, żeby nakarmić rodzinę. On był z nami, bo On jest początkiem. On wszędzie był z nami, ale nie zawsze, ale nie każdy z nas odczuwał, bo nie chciał być może. Ale On tam był. We wszystkich naszych początkach On był, bo On tak jest. Ale jest też z nami w naszych końcach, gdy opuszczamy dom. On jest z nami. Gdy kończymy jakieś dzieło, On jest z nami. Gdy kończy się gdzieś nasz pobyt, opuszczamy jakieś miejsce, On jest z nami. Gdy opuszczamy przyjaciół, On jest z nami. Jest blisko nas, gdy tracimy kogoś bliskiego. On jest z nami. Gdy idziemy na emeryturę, On jest z nami. I w końcu, gdy opuszczamy ten świat, On jest z nami. To jest nasz Odkupiciel. Czy chcesz takiego Odkupiciela doświadczać, poznawać, doświadczać, przeżywać w swoim życiu? I czy chcesz głosić imię Jezusa w tym przemijającym, upadającym świecie, aby dać nadzieję tym, którzy nie wiedzą, po co żyją, tym, którzy giną w tym świecie i nie wiedzą, dlaczego giną i nie wiedzą, co się dzieje, czy wskażemy im na imię Jezusa, Odkupiciela naszego. Amen.